Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Moi drodzy, nadszedł ten dzień, w którym w końcu odpowiadam na jedno z najczęściej zadawanych mi ostatnio pytań, czyli jak to się właściwie stało, że mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Trochę musieliście się na ten odcinek naczekać, ja długo też wahałam się, czy w ogóle powinnam go nagrywać, ze względu na to, że nie jest to stricte podcast, w którym mówię o swoich podróżach, natomiast jest to podcast, w którym mówię o rozwoju osobistym, jest to podcast, w którym dzielę się z Wami moimi doświadczeniami, a wyjazd do Stanów Zjednoczonych jest ogromnym wydarzeniem w moim życiu, kształtuje mnie cały czas, bo wciąż tutaj jestem. No i po tych 5 miesiącach zdecydowałam, że okej, nadszedł ten czas, gdy w końcu odpowiem na to pytanie, bo oprócz tego, że jest to podcast właśnie o intuicyjnym odżywianiu, ciało życzliwości i generalnie budowaniu zdrowej relacji ze sobą, swoim ciałem i jedzeniem, to też misją tego podcastu jest tworzyć treści, których moja młodsza wersja siebie potencjalnie mogłaby potrzebować. I ja zdecydowanie szukałam i potrzebowałam takich treści. Wiem, że jest tutaj dużo ambitnych osób, które chcą w swoim życiu podróżować, poznawać nowe kultury, poznawać świat. Wiem, że jest tu też sporo osób, których marzeniem jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych i jeśli jesteście właśnie moim stałym słuchaczem, słuchaczką, to myślę, że też ten odcinek da Wam szerszy pogląd na doświadczenia, o których wspominam też w innych odcinkach i będziecie mogli zrozumieć więcej. A dla osób nowych, które właśnie weszły na ten podcast ze względu na ten konkretny odcinek, po pierwsze bardzo miło mi Cię tutaj gościć, a po drugie mam nadzieję, że wyniesiesz z niego dużo wartościowych informacji. Ten odcinek robimy sobie bardziej w formie takiego Q&A, dlatego że na moim Instagramie zadaliście mi sporo pytań w okienku właśnie jeśli chodzi o wyjazd do Stanów Zjednoczonych, więc ja tutaj tymi pytaniami będę się podpierała i moje odpowiedzi mam nadzieję, że rozwieją Wasze wszystkie wątpliwości. Pytania te podzieliłam na mini kategorie. Zaczniemy od takiej historii, która stoi za tym wyjazdem. Dlaczego w ogóle się zdecydowałam, aby wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych? Potem powiem Wam więcej o konkretach i szczegółach związanych z programem, na którym tutaj jestem. Przebrniemy sobie też przez kwestie związane z językiem, a potem poopowiadam Wam nieco o moich ogólnych odczuciach, odkryciach, zaskoczeniach, relacjach i tym, czy to była w ogóle dobra decyzja. Dlaczego ja tak w ogóle wyjechałam? Nie będę kłamać, jeśli powiem, że było to moje marzenie od dziecka, więc jeśli się z tym utożsamiasz, to jak najbardziej jest to możliwe. Ja po prostu szukałam różnych opcji, w jaki sposób mogłabym spełnić to moje marzenie. Wiedziałam, że do Stanów nie chciałabym pojechać tylko tak na 2 tygodnie, na jakąś wycieczkę, bo nie byłoby to w pełni doświadczenie życia w Stanach, tylko byłoby to jakieś turystyczne doświadczenie, bardziej w stylu wakacji. I na tym mi nie zależało, ja chciałam tutaj faktycznie mieszkać, doświadczyć jak to jest, bo gdzieś tam w popkulturze, w mediach dużo czerpiemy z tego właśnie, co tutaj w Stanach Zjednoczonych się dzieje i jest to taka czasami ziemia obiecana, która właśnie przyciąga ludzi i budzi tą ciekawość, więc ja jako dziecko bardzo się tym zainteresowałam, oglądałam te wszystkie High School Musical i inne seriale na Disney Channel, jeśli ktoś też jest tutaj z tego pokolenia, to jak najbardziej myślę, że to jakoś zostanie nam w głowie i ja gdzieś tak myślę, że już w 6 klasie podstawówki wiedziałam, że Sylwia, Ty będziesz chciała wyjechać do Stanów i ja miałam jasną sytuację, że na pewno będę chciała wyjechać i tam pomieszkać. Nie wiedziałam oczywiście wtedy, czy to jest możliwe, w jaki sposób to zorganizować, czy ja bym chciała się tam wyprowadzić i mieszkać na stałe, czy jak to będzie wyglądało, no ale ta wizja gdzieś tam już mi z tyłu głowy siedziała. Późna podstawówka, wczesne liceum, zaczęłam szukać informacji związanych z możliwościami, różnymi programami, podróżami po ukończeniu liceum, czyli takie alternatywy studiów i tak dalej. Więc wtedy znalazłam program. Program, uwaga, uwaga, o nazwie Au Pair. Zapoznałam się z wymaganiami dotyczącymi tego, co zrobić, żeby wyjechać, jakie warunki trzeba spełniać, no i decyzja padła. To było bardzo wcześnie, ale ja pamiętam, że mojej mamie, siedząc w samochodzie, powiedziałam: mamo, ja po liceum wyjadę na rok do Stanów. Moja mama oczywiście wtedy nie dowierzała i wiecie, to było takie po prostu dziecięce zdanie, wypowiedziane marzenie, no ale dla mnie, pamiętam dokładnie ten moment, że to nie było już marzenie. To była decyzja, którą podjęłam i to był cel, do którego chciałam dążyć. Tutaj jeszcze tak dodam, że jeśli szukacie informacji odnośnie tych wymagań, tego co musicie zrobić, aby na ten program wyjechać, to odsyłam Was na oficjalne strony agencji, bo teraz to też się będzie nieco zmieniało w najbliższych latach, program się zmienia, więc tam będą na pewno te najaktualniejsze informacje. Ja osobiście wyjechałam z agencją Au Pair in America, ale są też inne agencje, mam znajomych z innych agencji i no, w Stanach w ogóle jest to bardzo popularny program, w Polsce nigdy nie spotkałam się z żadną au pairką, a tutaj na każdym kroku i rodziny bardzo często właśnie wspomagają się au pairkami, które będą pomagać w opiece nad dziećmi. No ale właśnie, dla osób może niewtajemniczonych, pokrótce powiem Wam, co to jest tak właściwie to au pair. I jest to nic innego jak program wymiany kulturowej, w którym Wy, jako młode osoby, możecie wyjechać do innego kraju. Mamy to też w Europie, na przykład Włochy, Francja, tam też można być au pairką, nie tylko w Stanach. Wydaje mi się, że w Australii też jest to możliwe. I możecie tam wyjechać na jakiś dłuższy okres i mieszkacie u rodziny goszczącej, dla której też pracujecie. Trochę nie lubię tego słowa, bo ja osobiście nie czuję się też jakbym pracowała, bardziej czuję się jak taka starsza siostra, powiedzmy, czuję się jak członek rodziny, ale nie jest tak zawsze. I pamiętajcie, tutaj też dodam taki disclaimer, że ja opisuję moje doświadczenia, a moje doświadczenia jak na razie są raczej pozytywne, natomiast znam dużo dziewczyn, dużo różnych też Polek, które były na tym programie, no i te doświadczenia wyglądały zupełnie inaczej. Także tutaj pamiętajcie, że to jest tylko próbka i doświadczenie każdej osoby może być inne. Gdy stajemy się już tą au pairką, no to przez rok, bądź czasami więcej, bo jest możliwość przedłużenia programu, mieszkamy z amerykańską rodzinką, opiekujemy się dziećmi, no i w zamian otrzymujemy zakwaterowanie, pełne wyżywienie, tygodniowe kieszonkowe, tak tutaj to nazywają, jest to nic innego jak wypłata, no i możliwość podróżowania i studiowania w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie to są te dwa filary, które też były bardzo ważne, bo po pierwsze chciałam doświadczyć, jak wygląda życie w Stanach, aby wyrobić sobie swoją opinię i zastanowić się, że może w przyszłości to byłoby coś dla mnie, czy ja w ogóle w przyszłości widzę siebie właśnie w tym kraju, żeby doświadczyć różnych miejsc, różnych ludzi, różnych kultur, bo Stany Zjednoczone to jest mieszanka kulturowa. Jak w Polsce jednak większość osób, które spotykamy, no to są osoby, które mają na przykład jakiś konkretny typ urody, które są raczej Polakami, to tutaj to jest totalny miszmasz i jest to zdecydowanie kraj imigrantów. Poznałam tutaj chyba wszystkie narodowości, no więc to jest też bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie kulturowe. No i oczywiście to podróżowanie, bardzo ważna dla mnie sprawa i w tym roku mój priorytet to jest właśnie jak najwięcej podróżować. Jak na razie udaje mi się to i jestem z tego bardzo dumna. I oczywiście studiowanie. Ja obecnie uczęszczam na zajęcia na college'u i uczę się też angielskiego. Tutaj o tym angielskim też jeszcze zaraz porozmawiamy. No ale właśnie mniej więcej na tym ten program w skrócie, ogromnym uproszczeniu polega. W montażu doszło do mnie, że być może potencjalnie mogłam kogoś wprowadzić w błąd, także chcę tutaj doprecyzować, że studiowanie nie mam na myśli faktycznie zrobienia tutaj na przykład studiów uniwersyteckich i całego stopnia na przykład licencjatu, magisterki, tylko na studiach możecie sobie wziąć przeróżne kursy, możecie brać różne klasy w koledżu, ale tutaj przez studiowanie mam na myśli edukację i różne takie edukacyjne inicjatywy, w których możecie i tak naprawdę jeśli wyjeżdżacie na program i chcecie go mieć ukończonego z sukcesem, to bierzecie w nich udział. Jest to jedno z tych wymagań po przyjeździe do Stanów. Także tutaj właśnie w celu sprecyzowania chcę jeszcze to dookreślić, żeby nikt tutaj nie został wprowadzony w błąd. Dlaczego zdecydowałam się akurat na ten konkretny program? Otóż wiedziałam, że będę chciała sobie zrobić rok przerwy w mojej edukacji, poznać siebie, poznać ludzi, poznać świat, kultury, podróżować i gdzieś tam korzystać z życia, kiedy mam szansę, kiedy mam taką możliwość i jak najwięcej tutaj doświadczyć. Oprócz tego też kiedyś w ogóle za dzieciaka oglądałam jakieś filmiki na YouTubie właśnie au pairek i pamiętam, że jakoś bardzo mnie to zafascynowało i wiedziałam, że okej, tak, ja bym chciała, żeby tak przez jakiś okres wyglądało moje życie. No i też ja mam spore doświadczenie z dziećmi, tak naprawdę. Zawsze byłam tą ulubioną kuzynką, ulubioną ciocią i w rodzinie mam sporo młodszych dzieci. No i też przez większość liceum tak naprawdę byłam korepetytorką i udzielałam korepetycji dzieciom, także tego doświadczenia związanego z dziećmi całkiem sporo miałam, więc stwierdziłam, że okej, to może być coś dla mnie. Kim w ogóle jest moja rodzinka? No to tak, jeśli chodzi o mamę, mama, uwaga, uwaga, jest Polką, natomiast przeprowadziła się tutaj w młodym wieku i tutaj się uczyła, studiowała, wyszła za mąż, teraz tutaj pracuje. Moi hości, bo tak się nazywają rodzice, którzy goszczą, host family to jest nazwa właśnie tej naszej host rodzinki i oboje hości są lekarzami, mama właśnie ma korzenie polskie, ale rozmawiamy ze sobą po angielsku, bardzo sporadycznie zdarza nam się rozmawiać po polsku i to jest też mega ciekawe, bo słyszę duży akcent właśnie teraz taki amerykański u tej mojej host mamy. A jeśli chodzi o tatę, tata jest Amerykaninem z włoskimi korzeniami, no a dzieci mówią tylko po angielsku, nie mówią po polsku. Mam pod opieką dwóch chłopców, jeden ma lat 7, drugi ma lat 14, miał lat 13, kiedy tutaj przyjechałam. Także mam starsze dzieci, z czego bardzo się cieszę, bo też na tym mi zależało. Jeśli chodzi o moje doświadczenie właśnie z dziećmi i z tym, że udzielałam korepetycji, też jest to pomocne. Tutaj ta moja rodzinka bardzo ceni sobie edukację, więc cenią to, że ja po prostu tym dzieciom mogę też na przykład pomóc z lekcjami. Także tutaj pod tym kątem idealnie się dobraliśmy. No i co ja mam więcej powiedzieć? Dużo tak naprawdę mogłabym powiedzieć o mojej rodzince. Jestem ogromną szczęściarą, bo trafiłam naprawdę na wspaniałych ludzi i zarówno dzieci, jak i rodzice są po prostu tutaj wspaniali. Host jest moim najlepszym przyjacielem, z hostką super się dogadujemy, z dziećmi tak samo, słuchają się mnie, są grzeczne. Dużo słyszałam takich stereotypów, że te amerykańskie dzieci to są w ogóle rozpieszczone i powiem Wam, że to w wielu przypadkach się sprawdza i jest to poniekąd prawda, natomiast tutaj też myślę, że ze względu na to, że jednak zostały wychowane w trochę innym domu z mieszanką kulturową i z tymi polskimi i włoskimi korzeniami, to też te dzieci są naprawdę dobrze wychowane. Tak naprawdę o tej mojej rodzince mogłabym opowiadać godzinami, bo naprawdę są moją drugą rodziną i są dla mnie kimś więcej niż tylko pracodawcami. Ja w ogóle nie postrzegam tego programu też jako pracę. Owszem, dostaję za to pieniądze, owszem, mam jakieś obowiązki, ale mimo wszystko mój mindset jest taki, że ja po prostu jestem częścią rodziny i oni też traktują mnie jak część rodziny. To było coś, co też w procesie interwiu, czyli tego właśnie wywiadu, gdy musiałam się zmaczować z rodzinką i miałam różne rozmowy z różnymi rodzinkami, ja też bardzo podkreślałam, że mi zależy na tym, aby mieć z rodziną relacje i faktycznie czuć się jako część rodziny, jako członek rodziny, a nie mieć relacje w stylu pracownik-pracodawca. Dla mojej rodzinki też było to bardzo ważne i właśnie ta moja rodzinka ma bardzo dobre zrozumienie tego programu, że jest to wymiana kulturowa. Dużo dają mi też od siebie, ja dużo daję od siebie, oni od siebie i to jest naprawdę niesamowite, jak różnie dla różnych ludzi może wyglądać ten program. Też, no bo na przykład ktoś się nie zmaczuje z rodzinką, która jest kompatybilna z charakterem danego operki albo bropera, bo uwaga, uwaga, panowie też mogą wyjeżdżać na ten program i zupełnie inaczej może wyglądać to doświadczenie. Ja jestem po prostu w niebo wzięta, mam warunki, o których sobie nawet nie mogłam wymarzyć. Jak myślałam sobie o tym, jaki może być najlepszy scenariusz, to to jest więcej niż to i to milion razy, także naprawdę jestem tutaj bardzo szczęśliwa i oni też są bardzo szczęśliwi ze mną, także zmeczowaliśmy się bardzo dobrze, nasze charaktery ze sobą kliknęły, więc tutaj niesamowicie jestem za to wdzięczna. Wspomniałam o procesie interwiu, więc tutaj też może poniekąd Wam o nim opowiem. W momencie, gdy wypełniłam już swoją aplikację, wszystko miałam zatwierdzone, nadszedł czas wyboru rodzinki i tutaj, jeśli rodzinki jakieś były zainteresowane, to pokazywały mi się na moim profilu, mogły się ze mną skontaktować i potem mieliśmy jakąś rozmowę. Do mnie zgłosiło się około 6-7 rodzinek w przeciągu 2 tygodni, czym byłam ogromnie zaskoczona, bo myślałam, że zgłosi się tych rodzinek mniej. Ja miałam konto otwarte w kwietniu. Nie, przepraszam, w połowie marca. Zmeczowałam się z moją rodzinką w kwietniu, dokładnie w Wielkanoc, więc to był dosyć szybki proces, no ale jednak miałam długi czas, w którym mogłam sobie rozmawiać z tymi rodzinkami, ponieważ zadbałam o to, żeby już ten profil mieć otwarty jak najwcześniej, więc to była połowa marca, no a chciałam wyjechać gdzieś lipiec, sierpień, coś takiego. Mogłam tak naprawdę już wyjechać w czerwcu, ale rodzinka też potrzebowała mnie w połowie lipca, także zmeczowałam się z nimi w kwietniu, a w połowie lipca wyjechałam. Ale wracając jeszcze do tego samego procesu interwiu, miałam około tych 7 rodzinek, rozmawiałam mniej więcej z... Bo kolejne rodzinki, które się zgłosiły, już z nimi nie rozmawiałam, dlatego że byłam zdecydowana na zmaczowanie się z moją obecną rodzinką z Atlanty w stanie Georgia. To jest właśnie miejsce, w którym teraz mieszkam. O Atlancie też ciekawostkę, nigdy wcześniej nie słyszałam, nie wiedziałam gdzie to jest, ale chciałam lecieć do ciepłego miejsca, a tutaj zdecydowanie jest cieplej niż w Polsce i jest to też stan bardzo zielony, ogrom natury, także jest to cudowne miejsce i teraz, gdy to nagrywam, jest grudzień, a u mnie jest 20 stopni albo czasami 15 stopni, ale przynajmniej jest słonecznie, więc to bardzo lubię. Ale dobra, znowu dygresja. Jeśli chodzi o interwiu, miałam kilka rozmów z różnymi rodzinami, z różnych miejsc, natomiast nie ze wszystkimi rodzinkami mi kliknęło. Z moją rodzinką miałam 2 rozmowy po 3-3,5 godziny, dlatego że tak dobrze nam się rozmawiało. I tutaj też pytaliście mnie, jakie mam rady, jeśli chodzi o interwiu. Po pierwsze, jeśli chcecie wyjechać w jakimś konkretnym miesiącu, to nie róbcie swojego profilu na ostatnią chwilę, tylko zróbcie go wcześniej, aby mieć szansę na rozmowy z różnymi rodzinkami, bo to nie jest tak, że one się będą zgłaszały każdego dnia, tylko czasami na przykład zgłosi się Wam jedna rodzinka na tydzień, czasami zgłosi się 5, ale nie jesteście w stanie tego przewidzieć, także bardzo gorąco zachęcam, aby mieć ten bufor czasowy i nie podejmować podejmować decyzji w ostatniej chwili, no bo wtedy też być może ta rodzinka, z którą byście się zmaczowali, nie jest dokładnie tym, czego szukacie. Ja miałam rodzinki i z Teksasu, i z Florydy, i z różnych stanów, natomiast nie wszystko mi pasowało, jeśli chodzi o grafik, jeśli chodzi o dostępność do samochodu, jeśli chodzi o wiek i ilość dzieci. No a tutaj ta moja rodzinka z Atlanty okazała się idealna. Miałam też jedną rozmowę z rodzinką, nad którą też się zastanawiałam, natomiast mieli fajne warunki, ale jednak nie było tego personality match, nie kliknęło między nami, także stwierdziłam, że okej, idę po prostu za swoją intuicją i słucham tego, co czuję, a czułam, że chcę właśnie się zmeczować z tą rodzinką z Atlanty. No a moja druga rada jest taka, aby wyznaczyć sobie rzeczy, na których Wam zależy, tak jak ja tutaj właśnie też miałam jakieś takie checkmarki, które sobie mogłam odhaczać, okej, tutaj co mi pasuje, co mi nie pasuje. Oczywiście trzeba być w tym wszystkim elastycznym, no ale też już w procesie samego interwiu warto zadawać szczegółowe pytania. Ten program na pewno uczy komunikacji i tutaj właśnie już na tym procesie poznawania rodzinki i interwiu bardzo polecam mieć po prostu wypisane na kartce pytania, które chcecie zadać. Rzeczy, które Was interesują, to na czym Wam zależy. I nie bójcie się pytać o samochód, o to czy na przykład w domu są kamery, o to jakie mają podejście do elektroniki w stosunku do dzieci, o zakupy spożywcze. Ja też zapytałam mojej rodzinki, jakie są Wasze wartości jako rodziny. To była bardzo ciekawa konwersacja i dużo mi też to dało do zrozumienia, właśnie jakim typem rodziny są oraz to, jakie oczekiwania mają w stosunku do Was. I to jest też pytanie, które diametralnie może zmienić albo ukierunkować Wasz pogląd w stosunku do rodziny i też dać Wam większe zrozumienie i taki obraz, czego oni szukają właśnie w Was, czego oni szukają w ołperce, na czym Wam zależy i dzięki temu no potem będzie Wam na pewno łatwiej, bo będziecie rozumieć, jakie stoją za tym powody i potem dzięki temu będzie Wam o wiele łatwiej, bo będziecie po prostu rozumieć więcej. Dla mnie ważne było posiadanie samochodu i dostępu do samochodu 24 na dobę i mam taką możliwość. Była dla mnie też ważna kwestia związana z jedzeniem, więc to też jest super, że jeżdżę sobie na przykład z moim hostem na zakupy i wybieram co tylko chcę, nie mam żadnych limitów. Wiem, że niektóre dziewczyny też dostają na przykład karty kredytowe, gdzie mogą sobie zrobić swoje zakupy. My robimy zakupy raz na tydzień i właśnie albo czasami sobie jeżdżę, albo dodaję rzeczy na listę i oni to kupują, także też te wszystkie szczegóły tutaj jak najbardziej polecam sobie zawrzeć i o nie zapytać. A jeśli macie jakieś rzeczy, które no właśnie są jakieś takie może trochę niestandardowe do zadania pytania albo że nie czujecie się na tyle swobodnie, to polecam napisać maila, ponieważ też wtedy macie wszystko na papierze, więc to jest jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie. Jak wygląda Twój plan dnia, tygodnia? Ja pracuję od poniedziałku do piątku i pracuję około 5-6 godzin w ciągu dnia. Rano od godziny 7 do godziny 8 ogarniam chłopaków. Tak naprawdę oni jedzą tam śniadanie z rodzicami. Ja sobie wstaję, schodzę na dół, witam się, robię sobie herbatkę. Potem, gdy już zjedzą, nastolatek idzie się szykować, a ja przygotowuję ubrania dla młodego i odwożę ich do szkoły. Potem mam wolne do godziny 14. Odbieram ich ze szkoły, jedziemy do domu, starszy zajmuje się sobą, czasami muszę mu tam w czymś pomóc, jeśli chodzi o lekcje, czasami muszę mu o czymś przypomnieć, coś tam ugotować na kolację. z młodym robię pracę domową, robię mu posiłek po szkole, on potem sobie czyta książkę przez 30 minut, ja ogarniam w tym czasie zazwyczaj lunchboxy, no i mniej więcej tak to wygląda. Potem albo jest na tablecie, albo gdzieś tam się pobawimy, coś tam robimy, no ale generalnie przez to, że są to też starsze dzieci, te moje obowiązki wyglądają nieco inaczej i tak naprawdę nastolatek zajmuje się sobą, jedyne co tam muszę dla niego zrobić, to nie wiem, kawę albo coś mu ugotować, jak jest głodny. No a z młodym jest więcej takiej uwagi, pomocy, no ale on już też jest w miarę samodzielny. To jest też w sumie coś, czego właśnie go uczę i też widzę, że zrobił ogromny progres w tej swojej samodzielności, odkąd ja przyjechałam, więc też bardzo mnie to cieszy. Teoretycznie pracuję od 14 do 19. Praktycznie nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło pracować do 19, więc zawsze tutaj właśnie któreś z tych moich hostrodziców jest w domu wcześniej. No i bardzo często jest tak, że na przykład właśnie jak host, czyli tata pracuje z domu, a pracuje 2 dni w tygodniu z domu, no to na przykład ja w środku dnia mogę sobie iść na spacer, więc jak młody czyta na przykład książkę, to ja sobie jadę w ciągu dnia, gdy jeszcze nie jest ciemno, na spacer i też nie ma z tym żadnego problemu, no ale to też właśnie wynika z tego, jaką dobrą relację mamy i że oni też chcą, żebym ja była jak najbardziej szczęśliwa, chcą, żebym była bezpieczna, żebym nie musiała potem o tej 19 gdzieś chodzić po ciemku. Nie, że nie mogę, bo jak najbardziej mogę, ale właśnie, żebym nie musiała, jeśli nie chcę. Plus do tego ja tutaj gdzieś tam też około 9, 10 chodzę spać. Było to nawet wcześniej, ale potem podróżowałam do San Francisco, tam jest zmiana czasu, więc wróciłam znowu i gdzieś tam mój ten rytm dnia uległ zmianie, także teraz chodzę spać nieco później, no ale tak to mniej więcej wygląda i wszystkie weekendy mam wolne, także jeśli chodzi o moje obowiązki, to byłoby na tyle. Natomiast gdy chłopcy są w domu i hości są w domu, to ja wtedy nie pracuję, na przykład jakieś święta, ale gdy hości pracują, a chłopcy na przykład są w domu, bo mają świąteczną przerwę, no to też ten plan dnia wygląda nieco inaczej. Gdy mają wakacje, to ten plan dnia wygląda nieco inaczej. Ale wtedy też na przykład biorę młodego na plac zabaw albo na basen. Nastolatek może zostawać sam w domu, także z nim nie ma problemu, a zazwyczaj nie chce jednak z nami wychodzić, woli gdzieś tam sobie w swoim pokoju robić swoje rzeczy. I to jest też jak najbardziej w porządku, a my z młodym sobie lecimy właśnie albo na basen, albo gdzieś jedziemy. Także ten plan dnia wtedy nieco inaczej wygląda. Wiem, że też jestem w bardzo uprzywilejowanej pozycji i że w wielu przypadkach tak to nie wygląda i dziewczyny na przykład pracują po 45 godzin i faktycznie muszą na przykład ogarniać trójkę małych dzieci, więc to jest duże wyzwanie. W moim przypadku wygląda to nieco inaczej. No i bardzo się z tego cieszę, oczywiście, natomiast jeszcze raz właśnie zaznaczam, że te doświadczenia będą wyglądały różnie. Przejdźmy sobie teraz do części związanej z językiem, bo to jest też coś, co wiele osób interesuje i bardzo chętnie się tutaj z Wami podzielę moim doświadczeniem. Mój poziom angielskiego przed wyjazdem nie był wybitny, ale nie był też zły. Chyba kiedyś Wam opowiadałam o tym, że w liceum przeniosłam się z grupy o niższym poziomie zaawansowania do grupy o wyższym poziomie zaawansowania i to była bardzo dobra decyzja, ponieważ przez 4 lata zrobiłam duży progres, ale oprócz tego, jeśli chodzi o mój angielski, oczywiście najbardziej pomogło mi mówienie, więc jak tutaj przyjechałam, no to miałam okazję, aby ten angielski przetestować. Kiedyś miałam też okazję, by go przetestować w rozmowach z Dunką, ponieważ byłam na wymianie w Danii, tylko że to było jeszcze w podstawówce, ale naprawdę te 2 tygodnie wspólnych rozmów i utrzymywania kontaktu na różnych komunikatorach dużo mi dały, no i ja też angielskiego uczyłam się dodatkowo, więc mi naprawdę zależało, żeby jak najbardziej podszkolić ten mój poziom i tutaj dodatkowo nie mam na myśli dodatkowych zajęć, tylko mam na myśli oglądanie seriali z angielskimi napisami, z tłumaczeniem pewnych słówek, których nie rozumiem, zagadnień, w bycie zaangażowaną faktycznie w naukę angielskiego. No i tutaj też w ogóle mogę Wam polecić kanał na YouTubie Learn English with TV Shows. To jest kanał, który odkryłam tak naprawdę dopiero po wyjeździe na college'u, na który tutaj uczęszczam. Czasami mój nauczyciel korzysta właśnie z tego kanału i jest bardzo fajny. No i oczywiście też bardzo polecam słuchanie piosenek i tłumaczenie sobie tekstów, czy właśnie oglądanie seriali, filmów z angielskimi napisami. Natomiast gdy tutaj przyjechałam, oczywiście miałam gdzieś tam w głowie jakieś obawy, że okej, może ta bariera językowa uniemożliwi mi jakoś rozmawianie po angielsku, ale mimo wszystko, oczywiście się na to odważyłam, gdy miałam to interwiu z rodzinką, a w zasadzie z kilkoma, to też mówili mi, że wow, że ten mój poziom angielskiego naprawdę jest bardzo dobry, bo na przykład dziewczyny z Brazylii czy z innych krajów, no tam różnie z tym poziomem angielskiego bywa. Znam też kilka dziewczyn z Francji, które są tutaj już na przykład 3-4 miesiące i nie mówią po angielsku, więc to jest wszystko kwestia tego, jak Wy do tego podchodzicie, ale jak najbardziej angielskiego, będąc tutaj się nauczycie, czy to w rozmowach z ludźmi, czy na jakichś zajęciach, ale generalnie no, trzeba praktykować, żeby tego angielskiego się nauczyć i mój angielski wzniósł się na zupełnie inny poziom, bo używam go na co dzień i rozmawiam w tym języku i faktycznie no tutaj widzę ogromną, ogromną poprawę, a przede mną jeszcze kilka miesięcy tutaj, także no ja jestem bardzo zadowolona, bo ten angielski już jak tutaj przyjechałam był na poziomie komunikatywnym, a teraz jest już na takim poziomie, że nie mam w ogóle problemu na przykład wyjść sobie z moimi znajomymi, którzy właśnie są native speakerami i się tutaj urodzili i rozmawiamy po angielsku i ja wszystko rozumiem, oni wszystko rozumieją, możemy sobie pożartować po angielsku, używam różnych idiomów angielskich, których właśnie tutaj się nauczyłam. No i tutaj faktycznie jak się już osłuchacie i używacie tego angielskiego w praktyce, no to zupełnie, zupełnie inaczej wygląda ta komunikacja, więc jeśli chodzi o angielski, no to tak wyglądała moja przygoda. Ale jeśli chodzi o barierę językową, no to ja się tutaj osobiście z tym nie spotkałam, bo ten mój angielski był na całkiem przyzwoitym poziomie. Natomiast w ogóle tutaj nie brałabym tego czynnika i tej obawy pod uwagę, dlatego że jak macie się nauczyć, nie używając języka? Dostałam też pytanie, czy masz problem, aby zrozumieć innych przez akcent. Nie mam raczej problemu, aby kogoś zrozumieć, natomiast te akcenty są przeróżne. Po pierwsze, ze względu na to, że w różnych obszarach Stanów Zjednoczonych są różne akcenty i nawet native speakerzy czasami nie potrafią siebie zrozumieć, bo akcent w Nowym Jorku, akcent na Florydzie, akcent w Kalifornii jest nieco inny i to się da usłyszeć, no ale też właśnie tutaj jest bardzo dużo obcokrajowców, więc te akcenty z przeróżnych języków da się usłyszeć, da się faktycznie zauważyć, że ktoś na przykład nie jest tutejszy, natomiast nie jest to jakaś bardzo duża bariera, choć tak, czasami zdarzają się jakieś takie naprawdę intensywne akcenty, które uniemożliwiają zrozumienie kogoś, ale zawsze można wsłuchać się bardziej albo poprosić kogoś o jakieś obszerniejsze wyjaśnienie czy opowiedzenie tego jeszcze raz. To na razie wszystko, co przychodzi mi do głowy w kontekście języka, natomiast tak sobie teraz jeszcze pomyślałam, że ja tutaj Wam mówię o rzeczach, o których mogliście potencjalnie wcześniej w ogóle nie wiedzieć, więc to są takie ogólne informacje i jeśli macie jakieś szczegółowe pytania albo coś jeszcze właśnie, jakieś pytanie przyszło Wam do głowy, to na Spotify'u zostawię Wam okienko, w którym możecie je zadać, na YouTubie możecie zadać je w komentarzach i bardzo chętnie odpowiem na nie w przyszłości, jeśli na przykład będę nagrywała odcinek z takim jeszcze podsumowaniem tego programu, może za kilka miesięcy coś takiego by się pojawiło, więc tam też mogłabym odpowiedzieć na te pytania i trochę bardziej szczegółowo rozwinąć się w poszczególnych tematach. A teraz przejdźmy sobie do pytań z kategorii ogólne i z kategorii moich odczuć, przemyśleń. Zacznę sobie tutaj od relacji, bo dostałam pytanie, czy trudno jest Ci tutaj nawiązywać nowe znajomości. Wręcz przeciwnie. I mam wrażenie, że w Stanach znajomości nawiązuje się o wiele łatwiej, więc to jest na pewno rok, w którym poznałam ludzi z całego świata, w przeróżnym wieku, z przeróżnym doświadczeniem życiowym i naprawdę o poznawanie ludzi tutaj jest bardzo prosto. Ja najwięcej osób w sumie poznałam przez jakieś sporty, jeśli chodzi o znajomych. Mamy tu też takie comiesięczne spotkania, to się nazywa cluster meeting i spotykam się właśnie z dziewczynami, które są niedaleko mnie, które mieszkają niedaleko mnie. Na tych spotkaniach też poznałam dużo dziewczyn i jeśli przyjeżdżają jakieś nowe dziewczyny, to na bieżąco je poznaję. Natomiast też bardzo dużo ludzi poznaję ze względu na swoje zainteresowania i hobby, ze względu na sport. Oczywiście na moim college'u dużo osób też poznałam. Mam w planach zrobić w przyszłości jeszcze jakiś może kurs tutaj, jeśli się na to zdecyduję w drugim semestrze, ale tak jak sobie myślę, to jednak głównie te sporty. Na siłowni poznałam bardzo dużo osób, na zajęciach zumby poznałam dwie niesamowite dziewczyny, z którymi teraz jesteśmy w kontakcie i bardzo często gdzieś tam właśnie się spotykamy, czy na kawkę, czy na jakieś pogaduszki. Super dziewczyny, więc też tutaj właśnie nawiązuje się bardzo łatwo te kontakty. Ludzie są tu generalnie bardzo życzliwi i bardzo tacy przyjacielscy, więc nawet osoby, które nie są w moim wieku, załóżmy, są też takie bardzo życzliwe i przyjazne i można z nimi porozmawiać i nie ma takiej bariery wieku, jaka jest w Polsce. No i też na siatkówce bardzo dużo osób poznałam, potem wiecie, znajomych znajomych i tak jakoś się to kręci. Na różnych wyjazdach też poznaję ludzi, więc generalnie jest to tutaj, przynajmniej dla mnie, bardzo proste, prostsze niż w Polsce, ale też dlatego, że ludzie mam wrażenie, że są bardziej na to otwarci. Tutaj też taka ciekawostka, że poznałam jedną dziewczynę z Polski jeszcze przed moim wyjazdem, bo napisała do mnie na Instagramie, ona też właśnie wybierała się na Uber, więc w podobnym czasie wylatywałyśmy, ona tutaj troszeczkę wcześniej przyleciała, więc też właśnie się spotkałyśmy tutaj w Stanach, przyleciałam tak właściwie do niej, do Kalifornii, także miałyśmy super czas i teraz też planujemy kolejne tripy, no i naprawdę cudowna dziewczyna, więc też się cieszę, dlatego że nawet mimo tego, że w Polsce się nie znałyśmy, to poznałyśmy się w Stanach, dlatego że do mnie napisała. Jest to cudowne doświadczenie, które też dużo mnie uczy i jestem też bardzo za to wdzięczna. Jeśli osoba, o której teraz tutaj mówię, tego słucha, to serdecznie pozdrawiam. Kolejne pytanie. Czy tęsknisz za domem? W społeczności au pair często porusza się ten problem, jakim jest tak zwany homesick, czyli właśnie ta tęsknota za domem. I powiem Wam szczerze, że ja jakoś bardzo tego nie doświadczam, z czego bardzo się cieszę. Myślę, że ma to związek z tym, że ja gdzieś tam już od dziecka byłam dosyć samodzielna, niezależna i też mieszkałam sama przed wyjazdem do Stanów, więc nie była to dla mnie tak duża zmiana. No ale oczywiście czasami mam jakieś takie momenty, że tęsknię za bliskimi, ale też wiem, że jestem tutaj na rok i to jest tylko ograniczony okres, te 5 miesięcy, które właśnie tutaj jestem, też bardzo szybko mi zleciały, także myślę, że będę bardziej tęskniła za moją rodzinką tutaj w Stanach, jak pojadę już, jak wrócę do Polski, też dlatego, że no, wiem, że do mojej rodziny, do Polski wracam i że to jest tylko jakiś taki rok, który jestem tutaj, no a jednak z tą rodzinką w Stanach najprawdopodobniej ta relacja no już nie będzie wyglądała tak samo, jak wygląda teraz, no i nie będę już raczej w przyszłości z nimi mieszkała. Kolejne pytanie, jak wrażenia, jak się tam odnajdujesz? Odnajduję się bardzo dobrze, wrażenia jak na razie bardzo pozytywne. Jestem ogromnie wdzięczna za ten czas, za wszystkie podróże, za to, jakie mam tutaj warunki, jakich ludzi spotkałam, jakie szanse tutaj mam, więc oceniam jak na razie bardzo pozytywnie. Następne pytanie, czy przeżyłaś szok kulturowy po przyjeździe do Stanów? Nie nazwałabym tego szokiem kulturowym, na pewno przeżyłam ekscytację i takie pozytywne odczucia związane z tą nowością, z tym, że wszystko jest tutaj takie inne, świeże i to bardzo mnie ekscytuje. Nie jest to dla mnie przytłaczające. Wiem, że dla różnych ludzi różnie to wygląda. Ja właśnie tutaj też bardzo odkrywam siebie i to, jak właśnie na przykład lubię podróżować i jakieś takie, wiecie, wnioski wyciągam, które płyną z tego wyjazdu. I no na pewno tutaj jest bardzo dużo różnic, z którymi się zderzyłam. Są tutaj inni ludzie, tak bym to nazwała, bardzo różni ludzie, niektórzy bardzo specyficzni, jest tutaj no bardzo dużo różnic i trzeba by właśnie tutaj było przyjechać i pożyć, żeby tego faktycznie doświadczyć. Wszystko, tak jak oczywiście ludzie mówią, że jest ogromne w Stanach, to się zgadza. Co jeszcze mogę Wam tutaj takiego powiedzieć ciekawostek? Klimatyzacja. Mówi się, że właśnie Stany Zjednoczone to jest kraj klimatyzacji i memberships, czyli różnego rodzaju subskrypcji, członkostwa do różnych miejsc i to jest prawda. Nawet do takiego dyskontu, jakim jest Costco, trzeba mieć właśnie kartę członka, żeby wejść do sklepu. Co jeszcze mnie zaskoczyło? Że ludzie w ogóle noszą słuchawki w pracy i na przykład gadają sobie przez telefon, czy to gdzieś tam na lotnisku pracownicy, czy nawet na siłowni, ludzie grając w siatkówkę, wczoraj byłam na siatkówce i tak sobie właśnie o tym pomyślałam, że ludzie mają słuchawki w uszach, leci muzyka na sali, ale jeszcze są osoby, które mają swoje słuchawki, słuchają swojej muzyki, tańczą sobie do tego i mają, jak to się pięknie mówi, wywalone na innych. Więc faktycznie dosyć specyficzni tu są ludzie. Też zyskałam na to zupełnie nową perspektywę, zapoznając się z historią Stanów Zjednoczonych, z historią rasizmu i niewolnictwa i generalnie tych wszystkich historycznych rzeczy i wydarzeń, które wpływają na to, jak wygląda życie w Stanach teraz. Więc tutaj bardzo dużo takich i sprzeczności, i specyficzności faktycznie się pojawia, więc bardzo, bardzo ciekawie się to obserwuje. Co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Kwestia bezpieczeństwa i bezdomności, o którą też dostałam pytanie, to jest jeden z powodów, jeden z takich minusów, powiedziałabym, przebywania w Stanach Zjednoczonych. Faktycznie ta kwestia bezpieczeństwa jest tutaj bardzo istotna i złożona, wielowątkowa. W moim stanie w Georgii można mieć legalnie broń, też w różnych stanach to ta kwestia przestępczości, kwestia uprowadzania ludzi i różnego rodzaju przestępstw jest zmienna, aczkolwiek tak, no tutaj nie czuję się tak bezpiecznie jak w Polsce i generalnie jak w Europie. Bezdomność też jest dużym problemem i tutaj ta bezdomność wygląda inaczej. Bo wiecie, w Polsce to mamy jakiegoś tam pana Mietka spod sklepu monopolowego, którego wszyscy znają, a tutaj jednak osoby bezdomne w dużej mierze są też bardzo niebezpieczne i na przykład są pod wpływem przeróżnych środków, które wpływają na to, że człowiek musi mieć oczy dookoła głowy, bo nie jest to po prostu bezpieczne i nie wiadomo, czego można się spodziewać. Też bardzo mnie na przykład zaskoczyło Los Angeles, gdzie w filmach to jest takie utopijne miasto, miasto gwiazd. No i właśnie idąc sobie Walk of Fame, tym chodnikiem z gwiazdami, ma się inne wyobrażenie po tych wszystkich obrazach widniejących w popkulturze. A gdy już tam byłam, no to właśnie idąc tym chodnikiem, co chwilę na chodniku mijało się ludzi bezdomnych, ludzi w bardzo złym stanie, ludzi, którzy wyglądali bardzo podejrzanie i ja nie czułam się w ogóle bezpieczna w tamtym momencie, więc to tak, to na pewno ta kwestia bezpieczeństwa jest tutaj zupełnie inna niż w Polsce, zupełnie inna niż w Europie. Inna jest też jazda autem, więc tutaj na przykład trzeba uważać, bo ludzie nie włączają kierunkowskazów. Ja na szczęście nie miałam nigdy żadnego wypadku i oby tak pozostało, ale tak, jeździ się tutaj trochę inaczej, też przepisy właśnie związane z jazdą autem, to, że może prowadzić osoba po ukończeniu 16 roku życia i że te testy na prawo jazdy są o wiele łatwiejsze niż w Polsce, też właśnie tutaj trochę daje do myślenia. Ale też poniekąd rozumiem, ponieważ no tutaj jednak bez auta jak bez ręki, szczególnie jeśli ktoś nie żyje w centrum miasta, w którym dobrze funkcjonuje komunikacja miejska, na przykład w Waszyngtonie, w DC albo w Nowym Jorku, w mieście, tam myślę, że ta komunikacja miejska jest wystarczająca, ale jednak jeśli żyje się w innym miejscu, to ten samochód bardzo często jest niezbędny. Mentalność ludzi oczywiście jest inna i to jest naprawdę bardzo ciekawe, żeby tego doświadczyć. Ja poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi, bardzo dużo całych rodzin, ludzi przeróżnych profesji, z przeróżnym bagażem doświadczeń, z przeróżnych krajów. Też miałam okazję poznać Polonię, która tutaj żyje i dowiedzieć się, jak to się w ogóle stało, że są w tym miejscu, w którym są i że tutaj mieszkają. Więc ta mentalność ludzi jest faktycznie inna i bardzo mi odpowiada. Ludzie są bardziej tacy pozytywni, uśmiechają się do ciebie na spacerze, mówią ci hi, nawet jeśli się nie znacie. I to w ogóle, jak tutaj przyjechałam, było rzeczą, którą niesamowicie doceniam, bo ja też jestem taką osobą i w Polsce mi bardzo tego brakuje, że na przykład idziecie sobie chodnikiem, mijacie kogoś, kogo znacie albo kojarzycie i udajecie, jakbyście się nie znali, nie patrzycie się w swoją stronę, a jeśli nie daj Boże się uśmiechniesz do kogoś obcego na ulicy, to spotykasz się z dziwnym wzrokiem czy coś takiego. Nie zawsze, ale no czasami tak jest, a tutaj w Stanach właśnie ta mentalność bardzo mi się podoba. Natomiast tak jak też wspomniałam, ludzie tutaj są bardzo różni i też te względy kulturowo-rasowe robią ogromną różnicę, jeśli chodzi o mentalność ludzi. Oczywiście też architektura jest inna i to też jest takie miłe wspomnienie, że właśnie ten pierwszy miesiąc, szczególnie jak tutaj sobie chodziłam na spacery i oglądałam domy, fakt, że nie mają tutaj ogrodzeń, jakieś takie wszystkie rzeczy, które widzi się na filmach, a potem widzi się w rzeczywistości, to jest też bardzo ciekawe doświadczenie, więc tutaj zachwycałam się nad wszystkimi tymi domkami, nad ozdobami. Ludzie tutaj bardzo przywiązują uwagę na przykład do dekoracji domów na Halloween, na Thanksgiving, na święta, więc bardzo przyjemnie się to obserwuje. I też dostałam właśnie pytanie, jeśli chodzi o napiwki. Czy to prawda, że w restauracji trzeba zostawiać napiwki? Teoretycznie nie trzeba, praktycznie wypadałoby zostawić. I ludzie raczej to robią. Czasami możecie mieć po prostu doliczony napiwek do waszego zamówienia, jeśli na przykład idziecie w trochę większej grupie, więc to zależy, ale raczej tak, jest tutaj ten zwyczaj tipowania ludzi tak zwanego. Natomiast jedyne, co może się wam stać, jeśli nie dacie komuś tego napiwku, no to jest dziwne spojrzenie albo nic. Natomiast jest to tutaj taka niepisana reguła i jednak wypadałoby zostawić ten napiwek, tak bym to określiła. To chyba tyle z tych rzeczy, które na ten moment mi się przypominają. Wiem, że jeśli nagrywałabym to na przykład 2 miesiące po moim przyjeździe, to powiedziałabym wam prawdopodobnie więcej, bo też już do niektórych rzeczy się po prostu przyzwyczaiłam. Ale jeśli macie jakieś pytania albo coś słyszeliście i chcecie potwierdzenia, to dajcie mi znać i chętnie się do tego odniosę. I na koniec zostało nam coś, co interesuje wszystkich słuchaczy tego podcastu, czyli jedzenie. I pierwsze pytanie, kto płaci za jedzenie? Jeśli chodzi o wyżywienie, to rodzina goszcząca zapewnia pełne wyżywienie i to oni płacą za jedzenie. Jeśli wychodzimy na przykład z moją rodzinką gdzieś do restauracji, to też oni za wszystko płacą. Jeśli ja mam jakieś widzimisię zakupowe i są to rzeczy, które mogą kupić w supermarkecie, to też jak najbardziej płacą za to hości. No i u mnie generalnie też hości na przykład płacą za paliwo do auta, więc to jest taka rzecz ekstra, którą nie wszystkie operki mają i ja zarabiam też nieco więcej niż standardowe, kieszonkowe au pair. No ale jeśli idę na przykład na jedzenie ze znajomymi do jakiejś restauracji czy coś takiego, no to płacę za to ja. Czy jedzenie jest gorszej jakości niż w Polsce? To jest prawda. W Stanach Zjednoczonych obowiązują inne standardy żywności, więc nawet załóżmy ten sam batonik może mieć inny skład w Polsce, inny skład w Stanach Zjednoczonych. I to jest prawda, że ta jakość w Stanach Zjednoczonych jest gorsza. Dużym problemem, szczególnie w tej sytuacji, z którą boryka się teraz właśnie USA, czyli problemem otyłości w społeczeństwie, jest po prostu też to związane z tym, że to jedzenie fast foodowe jest o wiele tańsze niż jedzenie dobrej jakości, więc osoby, których po prostu nie stać na jedzenie dobrej jakości, żywią się w fast foodach, kupują gorszej jakości produkty, bardziej przetworzone, wyżej kaloryczne. No i też właśnie ten problem tutaj myślę, że z tego powodu narasta. No i mają tutaj właśnie deficyty niektórych produktów, które w Polsce na przykład są wspaniałej jakości. Przede wszystkim deficyt dobrego chleba. Chleb w Stanach Zjednoczonych to jest gąbka, nie jedzcie tego, znaczy spróbujcie, aby przekonać się, że jednak chleb w Polsce, pieczywo w Polsce to jest miód malina. I ja tutaj musiałam naprawdę się postarać, żeby znaleźć piekarnię, do której muszę jeździć 20 minut, ale właśnie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie tam jeździmy i kupujemy pieczywo albo kupujemy bajgle z piekarni, które potem mrożę, więc jakoś sobie tutaj radzę. Natomiast tak, pieczywo w Polsce, ach, doceniajmy to, co mamy. I tutaj kolejne też pytanie. Czy trudno było się oprzeć słodyczom, których nie ma w Polsce? Tutaj na wstępie tylko powiem, że właśnie to wyrażenie opierać się, no u mnie raczej nie występuje, bo staram się jak najbardziej słuchać swojego organizmu i też odżywiam się intuicyjnie, więc nie nakładałam na siebie żadnych reguł związanych ze słodyczami, nie opierałam się im na siłę. Ale faktycznie zauważyłam, że szczególnie ten pierwszy miesiąc i te wszystkie nowości, to ile też tutaj w domu mam u siebie słodyczy, bo mamy taką całą szafę ze snackami, z przekąskami, ze słodyczami. Tutaj faktycznie też i nawet dzieciaki sporo tego jedzą. Ale to też ma związek z tym, że generalnie są niejadkami i rodzice po prostu wolą, żeby oni jedli cokolwiek, niż nie jedli wcale. Ale tak, no ten pierwszy miesiąc jadłam o wiele bardziej przetworzone produkty, bo faktycznie ta nowość, to, że te produkty w ogóle były dostępne, to, że chciałam wszystkiego spróbować, no bo przecież w Polsce tego nie mamy, faktycznie zauważyłam, że jadłam o wiele więcej słodyczy, o wiele więcej przetworzonego jedzenia. Natomiast też po jakimś miesiącu, no może po dwóch, już mi się to wszystko przejadło, już nie mam na to ochoty. Też dzięki temu właśnie zobaczyłam, że okej, tutaj na przykład ten słodycz to mi w ogóle nie smakuje, a też to ma to związek z tym, że no po prostu sobie tego nie zakazywałam. Jeśli miałam ochotę, to jadłam, to próbowałam i wiem, że po prostu może w przyszłości nie będę miała takiej okazji, więc jak najbardziej chcę tego doświadczyć, chcę tego spróbować. To jest też właśnie jakieś takie doświadczenie związane z podróżowaniem, które chcę po prostu w swoim życiu mieć i tutaj to jedzenie też gra dużą rolę. ostatnie pytanie, które przygotowałem na dziś. Czy nie żałujesz tej decyzji? Tutaj nie muszę tak naprawdę się długo zastanawiać, bo uważam, że moja decyzja o wyjeździe do Stanów to dotychczas najlepsza decyzja w moim życiu. I nie mam tutaj nic więcej do dodania. Myślę, że ten odcinek też poniekąd daje do zrozumienia czemu. Myślę, że inne odcinki, w których może bezpośrednio o tym nie opowiadam, ale mówię Wam, czego się nauczyłam, co tam się u mnie zmienia i dzielę się tymi moimi doświadczeniami, no tutaj ten wyjazd też na pewno mocno mnie kształtuje. Widzę ogrom benefitu, ogrom rozwoju, który przyniósł mi ten wyjazd. Czeka mnie tutaj jeszcze 7 miesięcy, bo nie planuję, przynajmniej na ten moment, przedłużać programu, ale nie żałuję wcale. Nie mówię, że jest to program dla wszystkich, nie mówię, że jest to doświadczenie dla wszystkich i nie mówię, że dla wszystkich byłoby ono tak pozytywne. Myślę, że tutaj też właśnie dużo zależy i od Waszej osobowości, od tego, jak postrzegacie pewne rzeczy, od tego, jakimi Wy jesteście ludźmi, od tego, jaka rodzinka się Wam trafi, jacy znajomi się Wam trafią, więc to wszystko ma tutaj dużą rolę i nie da się powiedzieć, że okej, jeśli ja mam dobre doświadczenie, to i Ty będziesz mieć wspaniałe doświadczenie. Ale właśnie mam wrażenie, że dużo też się mówi o jakichś takich negatywach związanych z tym programem, a mało mówi się o pozytywach, bo wiadomo, że jak ktoś jest niezadowolony, to krzyczy głośniej niż te osoby, które są zadowolone. Natomiast jeśli szukacie większej ilości informacji o tym programie i jesteście tym zainteresowani, to mogę Wam polecić grupę na Facebooku. Ona się chyba nazywa Polskie Au Pair w USA, ale jak wpiszecie sobie na Facebooku, to na pewno Wam wyskoczą te grupy i tam szukajcie interesujących Was informacji. Możecie też zawsze zgłosić się do agencji, napisać jakiegoś maila z pytaniem, więc tam dostaniecie źródło rzetelnej, aktualnej wiedzy, bo tutaj te regulacje programowe właśnie też się niedługo będą zmieniały. Natomiast jeśli interesują Was też moje przemyślenia, doświadczenia i macie jakieś pytania stricte o to moje doświadczenie, no to jeszcze raz zachęcam do zostawiania pytań w okienku pod spodem. No i w przyszłości mam nadzieję, że zrobię równie optymistyczną i pozytywną aktualizację z podsumowaniem tego, jak ten wyjazd do Stanów na mnie wpłynął, czego mnie nauczył i jak oceniam to całe doświadczenie po roku spędzonym w Stanach Zjednoczonych. Cały czas nie wierzę, że tu jestem i że to moje marzenie stało się moją rzeczywistością. No ale na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!